Dostępność to jest taka cecha otoczenia produktów, usług, która pozwala korzystać z nich jak największej grupie osób, także osobom ze szczególnymi potrzebami.
Sygnały świata, Poznań, Wielkopolska. Doktor Natalia Marciniak-Madejska.
Projektowanie uniwersalne jest metodą, która doprowadzi nas do dostępności. To znaczy, jeśli będziemy projektować uniwersalnie otoczenie, produkty i usługi, zapewnimy dostępność tychże dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Tak myślę o różnych produktach codziennego użytku. Kiedy wchodzę do sklepu i w zasadzie jako osoba niewidoma nie mogę sam wybierać, decydować. Mogę po luźnym opakowaniu zorientować się, że to są ciastka, orzeszki albo jakiś inny produkt, sypki. W aptece wszystkie lekarstwa mają nadruk brajlowski.
Dzisiaj standardem powinno być, abyśmy przedstawiali informacje wielomodalnie. To znaczy, żebyśmy stosowali różne środki przekazu, tak żeby osoby z różnymi, szczególnymi potrzebami mogły się z tą informacją zapoznać. Powinniśmy je zapisywać, powinniśmy je nagrywać w systemach audio i wideo. Powinniśmy stosować napisy do filmów, a także właśnie pismo Braille'a stosować, także tłumaczenia w polskim języku migowym. I co mnie bardzo cieszy coraz częściej, dzisiaj jeszcze instytucje publiczne, ale zaczynają stosować tak zwany łatwy język. To jest język, który jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
To wszystko jest w jakiejś perspektywie, możliwościach naszych. A na jakim etapie jesteśmy?
Nie tak dawno temu, kilka lat temu w Polsce pojawiła się ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i ona nałożyła obowiązek wszystkim instytucjom publicznym zapewnienia dostępności w takim minimalnym zakresie. To był ogromny impact do tego, żeby w instytucjach publicznych dostępność zaczęła być wdrażana. Kolejnym etapem jest wdrażanie dostępności w biznesie, we wszystkich prywatnych przedsiębiorstwach, których pracownikami i usługobiorcami, klientami mogą być osoby ze szczególnymi potrzebami właśnie. Jesteśmy na coraz lepszej drodze, kiedy byśmy porównali sobie Polskę 2023, a Polskę 2013. Zmiana jest ogromna. Sam fakt, że dzisiaj mówimy o dostępności, że w środowisku projektowanie uniwersalne zaczyna być pojęciem rozumianym, i że uwzględniamy różne grupy społeczne w projektowaniu produktów i usług, to jest niezwykła zmiana. Mówimy coraz częściej o srebrnej gospodarce, bo potrzebuję zaznaczyć, że osobami ze szczególnymi potrzebami nie są wyłącznie osoby z niepełnosprawnością. De facto każda osoba, która nie może swobodnie, komfortowo, bezpiecznie skorzystać z produktu czy usługi, staje się osobą ze szczególnymi potrzebami. Ja także w swoim doświadczeniu byłam osobą ze szczególnymi potrzebami, kiedy zostałam mamą bliźniąt. Fakt, że miałam wózek o niestandardowym wymiarze, powodował, że po pierwsze nie mogłam swobodnie wydostać się z bloku, w którym mieszkałam, a po drugie nie mogłam swobodnie zrobić zakupów w sklepach, do których dotychczas chodziłam.
W koszyku na zakupy jest miejsce na jedno dziecko.
Do dzisiaj mamy z tym problem, bo dziewczyny obydwie oczywiście chcą być w koszyku na zakupy. Ale także szerokość alejek, przejścia między kasami nie pozwalały mi z tym szerszym wózkiem swobodnie się poruszać. I projektowanie uniwersalne jest właśnie o tym, żebyśmy uwzględniali bardzo szeroko potrzeby różnych użytkowników. Projektowanie uniwersalne oznacza, żeby te rozwiązania, które projektujemy, były jak najbardziej elastyczne, czyli żebyśmy mogli sobie dopasować jak najbardziej funkcjonalność tych rozwiązań do własnych potrzeb. Kiedyś badałam potrzeby mieszkańców Fundacji Ewangelisches Johannesstift z Berlina. Jednym z mieszkańców był mężczyzna niewidomy, który na terenie fundacji, czyli na terenie swojego mieszkania, najbliższego otoczenia, najbliższego sklepu, który znajdował się właśnie na terenie przynależnym do fundacji, był absolutnie samodzielny. Samodzielnie, niezależnie mógł także dotrzeć do komunikacji publicznej, przemieścić się w różne miejsca, w różne dzielnice Berlina, dzięki temu, że autobusy były odpowiednio wyposażone w systemy audio, ale kiedy docierał do bankomatu, miał problem, żeby samodzielnie wybrać pieniądze. I to powodowało, że Senat Berlina musiał przydzielić mu asystenta na kilka godzin w tygodniu, po to, żeby mógł samodzielnie realizować te zadania, które były związane właśnie z dotykowymi ekranami. Temat dostępności przyszedł do nas ze Stanów Zjednoczonych, w zasadzie z ONZ-u, ponieważ dzisiaj ustawa o zapewnieniu dostępności i program Dostępność Plus jest niejako pokłosiem tego, że Polska ratyfikowała w 2012 roku konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. To nas zobowiązało do tego, żebyśmy zalecenia tej konwencji w Polsce wdrożyli. Program Dostępność Plus jest kręgosłupem ustawy o zapewnianiu dostępności, a konwencja mówi nam dokładnie, jakie elementy dostępności powinniśmy szczególnym grupom osób zapewniać. Także na poziomie Europy pojawiają się kolejne dyrektywy, które obligują państwa strony do tego, żebyśmy wdrażali dostępność zarówno w warstwie architektonicznej, czyli dostosowanie budynków, informacyjno-komunikacyjnej, czyli właśnie przekazywanie informacji w sposób dostępny dla różnych grup odbiorców, a także dostępności cyfrowej, czyli takie tworzenie stron internetowych, aplikacji, sklepów internetowych, aby każdy mógł z nich skorzystać, także na przykład osoby niewidome.
Czy osoba, która ma odczucia, że właśnie nie ma tej dostępności dla niej w jakimś stopniu, w jakimś miejscu, czy może coś zrobić?
Ustawa o zapewnieniu dostępności przewiduje złożenie skargi na razie na instytucję publiczną, która nie zapewniła jej dostępności. I wówczas taka instytucja albo musi tę dostępność zapewnić na wniosek danej osoby, albo nałożona zostanie na nią kara. Dzisiaj jeszcze środowisko komercyjne nie jest objęte tymi obligatoryjnymi wymaganiami dostępności. Niemniej jest to ogromny trend.
Nie mogę się poskarżyć na przykład, że w sklepie samodzielnie nie mogę zrobić zakupów.
Dzisiaj żadna ustawa tego nie reguluje. Niemniej to, co ważne, biznes przygląda się trendom, bada trendy. InFuture Institute Natalii Hatalskiej wskazuje, że jednym z wiodących trendów, który dzisiaj wchodzi jako taki trend kluczowy dla gospodarki, jest włączenie, diversity and inclusion. To jest właśnie powiązane z dostępnością, dlatego przedsiębiorstwa, w tym także sklepy, handel w ogóle jest dzisiaj tam, gdzie pojawia się klient i pieniądz, jest najbardziej uważny na te trendy. Koncentrują się na tym, w jaki sposób właśnie zapewnić dostępność swoich produktów, usług i komunikacji dla osób ze szczególnymi potrzebami. Także nawet jeśli nie wymogi prawne, to wymogi rynkowe powodują, że biznes coraz częściej o dostępności myśli. Duży wpływ na to, że dzisiaj o dostępności mówimy i intensywnie nad nią pracujemy, wdrażamy ją w różnych obszarach, także w kulturze, także w turystyce, także w parkach przyrodniczych na przykład, w sporcie, jest wsparcie funduszy europejskich, ponieważ konkursy pod nazwą dostępny, i tutaj dostępny samorząd, dostępna kultura, dostępna uczelnia wyższa, dostępna szkoła, pojawiają się zarówno w tej starszej perspektywie unijnej, jak i w tej nowej, która właśnie wchodzi, w związku z czym miliony euro przekazujemy dzisiaj organizacjom właśnie z tych sektorów, żeby zadbały o zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doktorat, który pisałam pod opieką promotora profesora Zbigniewa Woźniaka, dotyczył włączenia społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności takiego projektowania usług, żeby mogły z nich samodzielnie korzystać. I tutaj wsparcie asystenta jest kluczowe. Tematem mojej pracy było mieszkalnictwo wspomagane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i taka idea, żeby osoby, które mają niepełnosprawność intelektualną, spowodowaną na przykład zespołem Downa czy porażeniem mózgowym, mogły mieszkać poza rodziną pochodzenia. Czyli żeby nie były uzależnione od rodziców, a rodzice od nich, tylko aby w wieku dojrzałym mogły samodzielnie zamieszkać. W przypadku osób z intelektualną niepełnosprawnością rozwiązaniem są po pierwsze tak zwane smart house, mądre mieszkania, rozwiązania technologiczne, które zwiększają bezpieczeństwo pobytu takiej osoby w domu. No a po drugie asystentura. Bardzo ważny tutaj wątek właśnie asystentów, którzy pomagają samodzielnie mieszkać.
Czy wnioski z pani pracy doktorskiej zostały jakoś wdrożone, wprowadzone w życie?
Kiedy kończyłam pisać pracę doktorską, równocześnie zbudowałam w Poznaniu pierwsze 4 mieszkania wspomagane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną przy stowarzyszeniu na TAK. Ta idea dzisiaj pączkuje, takich mieszkań w Poznaniu mamy już kilkanaście, w całej Polsce pewnie już ponad 100.
Dla osób niewidomych też będą takie mieszkania?
Prowadzi się w Polsce pilotażowe projekty dla bardzo różnych grup, także dla osób niewidomych. projektujemy uniwersalnie dzisiaj, także dla siebie, ponieważ każdy z nas w jakimś etapie swojego życia może tego potrzebować. W 2050 roku co druga osoba w Polsce będzie osobą 65+, a wraz z wiekiem pojawiają się wyzwania, które dostępność nas wspiera w ich realizacji.
Doktor Natalia Marciniak-Madejska.
Bardzo dziękuję.
Sygnały świata zrealizował Jarosław Pachczyński, przygotował Jerzy Łączny. Jeszcze podam Państwu numer telefonu Wielkopolskiej Infolinii Wsparcia 607 324 324. Do usłyszenia.